Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie jego zadali mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy? On czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Potrzeba nam pełnić dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego: Idź, obmyj się w sadzawce Siloe, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: Tak, to jest ten. A inni przeczyli: Nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: To ja jestem. Mówili więc do niego: Jakże oczy ci się otworzyły? On odpowiedział: Człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: Idź do sadzawki Siloe i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przyjrzałem. Rzekli do niego: Gdzież on jest? On odrzekł: Nie wiem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: A ty, co o nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy? Odpowiedział: To jest prorok. Jednakże Żydzi nie wierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, także aż przywołali rodziców tego, który przejrzał, i wypytywali się ich w tych słowach: Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomym urodził? W jaki to sposób teraz widzi? Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomy. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi. Nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego. Ma swoje lata. Niech mówi za siebie. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wykluczony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: Ma swoje lata, jego samego zapytajcie. Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: Daj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. Na to odpowiedział: Czy on jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem, byłem niewidomy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego: Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy? Odpowiedział im: Już wam powiedziałem, abyście mnie nie wysłuchali. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać jego uczniami? Wówczas go zelżyli i rzekli: Bądź ty sobie jego uczniem, my jesteśmy uczniami Mesjasza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza, co do niego zaś nie wiemy, skąd pochodzi. Na to odpowiedział im ów człowiek: W tym wszystkim to jest dziwne, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, natomiast wysłuchuje Bóg każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Na to dali mu taką odpowiedź. Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać? I precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz i spotkawszy go, rzekł do niego. Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział. A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus. Jest Nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział. Wierzę, Panie, i oddał mu pokłon. Jezus rzekł, przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z nim byli i rzekli do niego, czyż i my jesteśmy niewidomi? Jezus powiedział do nich, gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie, widzimy, grzech wasz trwa nadal. Oto słowo Pańskie. Wiem, to dosyć długi fragment ze świętego Jana, już tak niektórzy z nóżki na nóżkę przechodzili, słuchając. Ale jeśli dobrze słuchaliśmy, to zapewne wyczuliśmy, że ten fragment brzmi znajomo. Myślę, że naprawdę do złudzenia można mieć wrażenie, że słyszy się pasję według świętego Jana. Cała ta sprawa dochodzenia. Młody mężczyzna, niewidomy od urodzenia, uzdrowiony, później się tłumaczy. Odan nasza do Kajfasza, chciałoby się powiedzieć. I to dobrze, jeśli tak to słyszymy. Zresztą, gdyby naprawdę przyjrzeć się strukturze tego tekstu, to tutaj naprawdę też na tym poziomie wręcz mnóstwo się dzieje, ale może nie tym dzisiaj się zajmiemy. Skrutynia, a więc nasze poddanie się badaniu przez Słowo, które dziś nas bada i wzywa i mówi przejrzyj. Tak jak wczoraj mówiło pragnij, dziś mówi przejrzyj. Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. I tak jak to jest pewien człowiek, tak do końca tego tekstu wiemy, że jest to pewien człowiek. Więc nie bardzo wiemy, kto dokładnie. Ciekawe, prawda, bo tak ważna sprawa, tak ważna sytuacja, tak ważne wydarzenie, tak głębokie teologicznie, mistycznie, że święty Jan umieszcza to wydarzenie w swoim tekście natchnionym, ale nie podaje imienia tego człowieka. I to jest ważna informacja. Dowiadujemy się, czego się nie dowiadujemy. Ponieważ zapewne musi chodzić o to, że jeśli to jest pewien człowiek, to znaczy, że to może być każdy człowiek. Że to jest o Tobie i o mnie. Że to jest o nas. Jezus ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia i od razu uczniowie reagują. Mają teologiczny, głęboki dylemat od całe współczucie uczniów. Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy? On czy jego rodzice? może to jest szczyt wrażliwości, prawda? Widząc niewidomego do urodzenia człowieka, który żebrze. No, co tu się angażować sercem, jak można się zastanowić, jak to się stało, można powiedzieć. Unde malum, skąd zło na tym świecie, skąd cierpienie? I zacząć rozważać. Wydaje się, że Pan Jezus trochę się obruszył i odpowiada natychmiast. Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Ciekawa zapowiedź. Żeby na nim się objawiły sprawy Boże. Innymi słowy, jeśli każdy z nas jest tym człowiekiem, niedomagającym, jakoś cierpiącym, niewidzącym, niesłyszącym, oczywiście w tym też metaforycznym, duchowym sensie tego słowa znaczeniu, to znaczy, że wszystkie te doświadczenia w jakiś sposób są po coś. Jezus mówi wyraźnie po co. Aby na nas objawiły się sprawy Boże. Ciekawe. Bo można myśleć do tej pory, że cierpienie, które nas spotyka, uszlachetnia. No, ja nie wiem, czy cierpienie uszlachetnia. I nie chcę oczywiście tutaj jakoś z kimś kłócić się, polemizować. Ktoś uważa, że cierpienie uszlachetnia. Proszę bardzo. Ja uważam, że cierpienie upadla. Cierpienie nas, można powiedzieć, bardzo uprzedmiotawia. Ale jeśli mają się objawić sprawy Boże właśnie w doświadczeniu cierpienia, to tu chyba o coś mimo wszystko chodzi. Ponieważ nie cierpienie nadaje sens naszemu życiu, to my możemy nadać sens naszemu cierpieniu. I tylko wtedy to jest jakoś szlachetne. Tylko wtedy to jest jakoś ludzkie. Bo cierpienie nie jest ludzkie. My tylko możemy temu nadać jakiś sens, jakiś kierunek. I my naprawdę jesteśmy błogosławieni, bo możemy ten sens razem z Bogiem nadać różnym doświadczeniom. Bo często mamy takie doświadczenia, że w ogóle nie wiadomo, do czego je podczepić, gdzie je w ogóle umieścić, w jakiej skali. Mnóstwo przecież tego jest. Jestem pewien, że to jak każdy jest, to nosi jakieś cierpienie. I naprawdę to nie chodzi o to, żeby porównywać cierpienie. To jest ślepa uliczka. Każdy ma swoją miarę. Naprawdę każdy ma swoją miarę. Nie ma sensu tego porównywać. Mam taką ciocię, siostry mojej babci. Jeszcze żyje. Staruwinka taka. A ona zawsze mówi: Łukaszku, pamiętaj, nie wybieraj sobie krzyża. Pan Bóg nam daje takie krzyże, które naprawdę są dobrze do nas dopasowane. Najgorzej, jak zaczniesz przebierać w krzyżach. Upadniesz. To jest to. To jest to. Jezus, powiedziawszy to, że mają się objawić sprawy Boże na tym biednym człowieku, natychmiast działa. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego: idź, obmyj się w sadzawce Siloe, co się tłumaczy posłany. A więc już czujemy, że faktycznie będą musiały się dziać jakieś sprawy Boże, bo jeżeli ma się obmyć w sadzawce, no bo przecież Jezus właściwie to mógł powiedzieć: chcę, abyś przejrzyj, i ten człowiek mógłby widzieć, prawda? A tu taki gest prorocki, jak splunięcie na ziemię, zmieszanie tej śliny z prochem ziemi, nałożenie jej na oczy, a później jeszcze ta droga do sadzawki, a później jeszcze droga od sadzawki, czyli bycie posłanym. Można powiedzieć, że jest tutaj jakaś szczególna propozycja. Albo można powiedzieć, jest tu jakieś szczególne pytanie, wyzwanie. Bo Jezus pyta, czy chcesz być wyleczony, czy uzdrowiony? To są różne sprawy. Wyleczenie to jest nie to samo, co uzdrowienie. To jest zupełnie nowy, głębszy proces. I wiemy, że Jezus chce tego człowieka uzdrowić, nie tylko uleczyć. Dlatego pluje na ziemię i z prochu ziemi i śliny robi glinę. A jak Bóg stworzył człowieka? My już wiemy, że to jest nowe stworzenie. Że tu będzie coś zupełnie nowego, to będzie jakaś nowa jakość. I nie dość, że stwarza na nowo tego biednego mężczyznę, to jeszcze go posyła. Idź, obmyj się w sadzawce Siloe, co się tłumaczy posłanie. Tak jak ta sadzawka znaczy, tak się ma dziać w twoim życiu. I on odszedł, obmył się i wrócił widząc. I się zaczyna. Święty Jan mówi, a sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili, czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili, tak, to jest ten, a inni przeczyli, nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił, to ja jestem. W ogóle ta zabawa, ta gra słów, ten, tamtego, z tym, temu, zupełnie człowiek bez imienia. Ale coś tu się dzieje ważnego. Ponieważ wydaje się, że pierwszy raz ten niewidomy się musi określić. Mówi, to ja jestem. Ja właśnie jestem tym, którego widzieliście. To ja jestem. My wiemy, że to ja jestem u świętego Jana będzie miało jeszcze mocniejsze znaczenie w Ogrójcu. Kiedy przychodzi kohorta pojmać Jezusa, pytają, czy to jest ten. Jezus mówi, ja jestem. I oni natychmiast padają, prawie że trupem padają, bo wiedzą, że tak o sobie powiedzieć może tylko Bóg. A jeżeli tak może powiedzieć o sobie tylko Bóg, a mówi to jakiś człowiek, bo nie wierzą jeszcze, nie widzą, nie rozumieją, padają na ziemię, bo myślą, że piorun co najmniej ich strzeli, że jakaś kara ich czeka, taka uzurpacja. Otóż ten młodzieniec mówi, to ja jestem. Ważna sprawa, bo przecież to jest ciekawe, sąsiedzi i obcy, którzy codziennie go mijają w drodze do różnych zajęć, możliwe, że do świątyni z powrotem, czy do synagogi, nagle mają wątpliwość, czy to jest ten. Bo przecież to nie była operacja plastyczna, to było tylko, no i aż, przywrócenie wzroku. Więc nie zmieniła się jego twarz, nie zmieniła się jego fryzura, nie zmienił się kolor jego skóry. Skąd to pytanie? To ciekawe, że ci ludzie współczuli zapewne temu człowiekowi, albo inaczej realizowali się na poziomie jałmużny, ale tak jakby nie widzieli go nigdy. Tak jakby go nie poznali, tak jakby go nie do końca złapali. Ja myślę, że to nic zresztą nowego pod słońcem, czy my w ten sposób nie mijamy cierpienia, wobec którego się pochylamy, na chwilę zatrzymujemy, coś dajemy, żeby już móc bez poczucia winy pójść dalej. Czy my pamiętamy twarz tego człowieka? Czy my pamiętamy oblicze tego cierpienia? Czy pamiętamy oblicze tej prośby, tego oczekiwania, tego zdania się na nas? Każdy musi sobie sam na to pytanie odpowiedzieć, oczywiście. Okazuje się, że ów niewidomy od urodzenia nie tylko był niewidomy, on był też niewidzialny. On był niewidzialny. I kiedy Jezus lepi go niejako z gliny, to tak jakby on chyba doświadczył coś nowego. Tak jakby nabrał kształtu. Bo kiedy on mówi, to ja jestem, to być może jest to ten pierwszy moment, w którym on nabiera konturów. Zaczyna być. I zaczyna też w jakiś sposób zaznaczać swoją obecność. No ale wiemy, że powstało rozdwojenie między sąsiadami i obcymi. Bo nie wiedzą, czy to jest ten, czy tamten. Czy ten sam. No to zaprowadzili tego człowieka do faryzeuszów z owym dylematem. Święty Jan tylko dodaje delikatnie, subtelnie, że dzień, w którym Jezus uzdrowił tego biedaka, to był szabat. Można powiedzieć na nieszczęście. Na nieszczęście Pana Jezusa. No ale wiemy, że to po to, żeby było wiadomo, kto jest Panem szabatu. No ale... I kolejny dylemat moralny. No bo przecież z jakiej okazji się ucieszyć, że ten człowiek, który w tym miasteczku od lat siedzi, żebrze, jest zależny od innych. Możliwe, że już funkcjonuje w jakimś takim systemie wyuczonej bezradności. Rozumiecie, już jego rodzina go wypycha i to możliwe, że to jest też źródło dochodów, zarobku i tak dalej, i tak dalej. Nikt się nie cieszy, tylko jest pytanie, to jest problem, dylemat teologiczny. No jak to jest? W szabat uzdrowić? To przecież to był grzesznik, który ciebie uzdrowił, a człowiek bezbożny nie może tego zrobić. No ale z drugiej strony, skoro ciebie uzdrowił, to jak to jest możliwe? Ot problem. Zatem pytają niewidomego, a ty co o nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy? No to on odpowiada. To jest prorok. No i jak sobie radzą z tym faryzeusze? Nie wierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, także aż przywołali rodziców tego, który przejrzał i wypytywali się ich w słowach, czy waszym synem jest ten i tak dalej. I tu jest jakiś bardzo dramatyczny zwrot w życiu tego człowieka. Uzdrowienie, rozumiecie, przejrzał. Ktoś, kto przecież znał swoich rodziców tylko z temperatury ciała, z faktury ich skóry, tonu głosu, rodzaju kroków, widzi ich i nagle musi się skonfrontować z czymś chyba jeszcze bardziej bolesnym. Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewinnym. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi. Nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Uczciwi ludzie, prawda? Mówią prawdę. Ale? Zapytajcie jego samego. Ma swoje lata. Niech mówi za siebie. Coś tu zgrzyta. Bo z jednej strony można by powiedzieć, no tak, czy to nie jest największe marzenie każdego rodzica, o dziecku, że ma swoje lata, może mówić za siebie, jest niezależny, więc już mamy spokojną głowę. Wyszedł na człowieka. Ale jak słyszymy to, to wiemy, że coś tu nie gra. W tym jest coś odrzucającego, w tym jest coś wykluczającego, w tym jest coś z odpychania. W tym jest coś, to nie nasza sprawa. Jan to dojaśnia. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wykluczony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice, ma swoje lata, jego samego zapytajcie. Smutne. Rodzice konformiści. Nie chcemy ich sądzić, nie w tym sensie. No ale nie stoją murem za swoim synem. I to jest smutne, bo Myślę, że zawsze jest smutek, zawsze jest smutno, kiedy łapiemy się na tym, że bardziej kochamy zasady niż naszych bliskich i dystansujemy się do naszych bliskich, którzy nie trzymają się zasad. Bo zawsze robi się smutno i przykro i pusto i samotnie, jak bardziej kochamy wyobrażenia o naszych bliskich, o naszych przyjaciołach, niż ich realnych, takimi jakimi są. Kruchych, słabych, grzesznych, przewrotnych. Ktoś z nas jest lepszy, ktoś z nas jest inny. Oczywiście to jest po prostu taka zasada, że jak już sami nie ogarniamy, to przynajmniej chcemy, żeby inni byli lepsi. No już niech ten świat będzie trochę lepszy. No i nawet na bliskich nie można liczyć. I robi się smutno, i robi się samotnie, i robi się pusto. Jak bardziej kochamy zasady, reguły, prawo, niż ludzi. Ale nie da się też nie widzieć tutaj innej sprawy. Otóż owi rodzice przysłużyli się swojemu dziecku. Bo wszyscy doskonale wiemy, że jest w życiu taki moment, że mamy swoje lata i trzeba mówić za siebie. No bo ile można ogrywać obwinianie innych? Ile można w tym własnym sosie usprawiedliwień i tłumaczenia się i stawiania się w pozycji ofiary i najbiedniejszego? No ile można? To już się robi nudne, to już się robi gorzkie, to się robi smutne i ciężkie. Więc rodzice w bolesny sposób, ale jeśli dobrze to wykorzystać, to można powiedzieć, przysługują się temu mężczyźnie. Ma swoje lata, niech mówi za siebie. Tak. Sprawa jest to, że możemy mieć swoje lata. Sporo tych swoich lat możemy mieć. I ciągle nie wiadomo, czy mówimy za siebie, czy mówimy od siebie. Czy ja mówię za siebie, czy też tłumaczę się innymi? Czy ja mówię od siebie, czy chowam się za tradycją? Czy ja mówię od siebie, bo wiem, o kim mówię, wiem, o czym mówię, czy jestem świadkiem po prostu, czy też jestem posłuszny? To jest jak w tej przypowieści o dwóch synach, tym marnotrawnym i tym grzecznym. On był posłuszny, ale czy on mógł mówić od siebie, czy mógł mówić za siebie? Schował się za pewną fasadą pseudoposłuszeństwa, bo on w środku był potwornie zbuntowany, był potwornie wściekły, porównywał się ciągle. A więc młodzieniec uzdrowiony przejrzał i ma oprócz tego, że szansę na to, żeby określić się, mówiąc, że to ja jestem, to jeszcze może mówić za siebie. No to znowu faryzeusze przywołują tego człowieka, no bo widzą, że z rodzicami nic nie ugrają. No bo myśleli, że jak dowiedzą się, że to nie jest ich syn, no to powiedzą, że to jest jakaś ustawka, jakaś pomyłka. Jeśli rodzice się określą, jasno powiedzą, no to ich się wykluczy z synagogi i też się jakoś umyje ręce. Ale widzą, że muszą drążyć dalej. Wołają go i dociskają. Mówią, daj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. No to odpowiedział, czy on jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem, byłem niewidomy, a teraz widzę. Ja mam fakty. Rzekli więc do niego, cóż ci uczynił, w jaki sposób otworzył cię oczy? Odpowiedział im, już wam powiedziałem, a wyście mnie nie wysłuchali. Po co znowu chcecie słuchać? I tutaj. Czy i wy chcecie zostać jego uczniami? Tu już stał się prorokiem. Jeszcze chwilę temu nic nie widział. Liczył na innych, żebrał. A tu takie pytanie. Czy i wy chcecie zostać jego uczniami? My wiemy, co to jest za echo. Czy aby ty nie jesteś jednym spośród jego uczniów? Trzy razy Piotr usłyszał to pytanie. I wiemy, jak boleśnie się wycofał. Nie można dostać lepszego pytania. Siostry i bracia, jak my tutaj sobie to pytanie zadajemy, tu w świątyni, to jest prościej. Ale w naszej codzienności, mówię też to do siebie, kiedy czasem zwyczajnie bez habitu gdzieś jestem, coś robię, czy zdarzyło się wam, że ktoś do was podszedł i zapytał, czy ty aby przypadkiem nie jesteś chrześcijanką? Czy ty aby przypadkiem nie jesteś chrześcijaninem? I my byśmy się tak, wiecie, zarumienili, tak się zdziwili w ogóle, skąd to pytanie. I nagle ktoś by powiedział, no bo wiesz co, twój sposób traktowania innych, twoja miłość do innych jest tak cierpliwa, jest taka łaskawa, jest taka wolna od zazdrości. Twoja miłość w ogóle nie szuka poklasku, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, współweseli się z prawdą, wszystko znosi, wszystko przetrzyma. Czy ty aby nie jesteś chrześcijaninem, bo to jest ponad ludzkie siły. To tylko może Bóg człowiekowi tak pomóc kochać. Tylko Bóg może tak człowieka przemienić. Czy ty aby przypadkiem nie jesteś chrześcijaninem? Tak być zdolnym do przebaczenia, do szukania dróg, do pojednania, do tego wysiłku, żeby zrozumieć drugiego człowieka, zanim go osądzisz? Czy ty aby nie jesteś chrześcijaninem? Bo wiesz, chrześcijanie chyba są lekko stuknięci, wiesz, oni no po prostu dzisiaj to ludzie, wiesz, rozpychają się na boki łokciami i idą do przodu. No i wiesz, jakoś tak ciekawi mnie to. Czy ty przypadkiem nie jesteś chrześcijaninem? Bo to nie ten styl życia, wiesz, to w ogóle jest nie z tej planety. No nikt mnie jeszcze tak nie zapytał. I tak sobie myślę, Boże, ile przede mną? Kiedy moje serce się nawróci? Kiedy stanę się tak przeźroczysty? Tak wolny? Tak szczęśliwy, że mogę być bezinteresowny, darem z siebie dla innych? No, chyba jeszcze trochę wody w Wiśle upłynie. Ale chyba nie można lepszego komplementu dostać, jeśli ktoś by nas tak zapytał. No bo wiecie, dzisiaj chrześcijaninem się jest, jak się mówi, kto jest wrogiem, kto jest przyjacielem. Chrześcijaninem w Polsce się jest, jak się mówi, kto jest Żydem, kto jest masonem, kto jest słuchaczem Radia Maryja. To wtedy się jest chrześcijaninem. Smutne. Smutne. Coś to nie gra. Coś to nie gra. Oczywiście to prorockie pytanie tego młodzieńca, wiem, on jest posłany, rozumiecie, już jest prorokiem. Wścieka jego adwersarzy. Tak ich to wściekło, że znaleźli z tego wszystkiego teologiczną puentę, no bo przecież oni mają dylemat, jak to jest możliwe, prawda? żeby w szabat uzdrowić. I ten człowiek nie może być Boży, no ale uzdrowił go, mówią inni, no to skoro tak, no to jak to jest możliwe? No ale ewidentnie już ich tak sprowokował, że ich tak wściekł, że wpadli na puentę teologiczną. I co mówią? Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać? Geniusze. Ładne. I to jest ciekawe, bo ci faryzeusze są prorokami. Też. Oni mówią prawdę. Oczywiście są urażeni, ale mówią prawdę. I choćby nie wiadomo, jakie były ich intencje, jak, nie wiem, gdzieś tam pod spodem byli źli, to mówią prawdę. No bo przecież każdy, jak nam powie, całe się urodziłeś w grzechach, cała się urodziłaś w grzechach. No to co? Uraża nas w ten sposób? Prawdę mówi. I ja mówię, tak, cały, bez reszty. I cudem jest to w naszych oczach, że stało się to od Pana. Że od kiedy nasi rodzice przynieśli nas do Kościoła, przedstawiając wspólnocie Kościoła i prosząc Kościół Święty o chrzest dla nas, bo cali urodziliśmy się w grzechach. Każdego dnia, minuta po minucie, godzina po godzinie, Bóg całego Ciebie tka z miłosierdzia. Ja, Ty, który cała urodziłeś się w grzechach, jesteś utkany cała z miłosierdzia. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz. To jest fajne. Widać, że dalej nam mówi, i spotkawszy go, rzekł. Niby przypadkiem, prawda, spotkał Jezus tego człowieka. Ale zapewne się interesował, jak to z tym posłaniem wygląda, jak te sprawy Boże na nim się dokonują. Niby przypadkiem spotkał go Jezus drugi raz. No ale my doskonale wiemy, że Bóg nas nie spotyka przypadkiem. On łazi za nami, jak taki pies przybłęda i czeka, kiedy go zauważymy. Święty Dominik, nasz ojciec Dominik, założyciel zakonu, jest przedstawiany z psem. To jest oczywiście związane ze snem jego matki i tak dalej, ale ja lubię myśleć w ten sposób, że ten pies, który przy nim jest, to jest Pan Bóg. Wierny Bóg. Wierny Bóg. I Pan Jezus zapewne zmartwiony i mu jakoś przykro, że go wyrzucili. Przypadkowo niby go spotyka i pyta go. Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? A młodzieniec odpowiada. A któż to jest, Panie, abym w Niego wierzył? Ciekawa odpowiedź. No a któż to jest, abym w Niego wierzył? Rzekł do Niego Jezus. Jest Nim ten, którego widzisz i który mówi do Ciebie. Młodzieniec, który nie tylko nie widział, ale był niewidzialny dla innych, widzi Jezusa. Muszę Wam tutaj powiedzieć o moim ulubionym filmie. Może to nie jest jakiś film najwyższych lotów. Możliwe, że większość go nie widziała, bo nie lubi jakichś filmów science fiction i tak dalej. To jest film Avatar. Ci niebiescy mieszkańcy pewnej planety, Navy się nazywają. Tam jest taka scena, jak oni się witają. Jeden Navy na drugiego, czy jedno na drugiego patrzą i mówią I see you. Widzę Cię. I odpowiedź jest ta sama. Widzę Cię. No tak jak zamiast dzień dobry, pomyśl sobie, że sąsiadce mówisz, widzę cię. Jana z zachwytem mówi, widzę cię. Idziesz sobie dalej do pracy. Męża. Rano widzisz i mówisz, widzę cię. I on mówi, widzę cię, kochanie. Tak jak swoje dziecko przywitałeś, tak jak twoja mama ciebie przywitała. Może nawet nie mówiąc tych słów, po prostu patrzyła na ciebie i ty wiedziałaś, że te oczy mówią, widzę cię. Chcę, abyś był. Chcę, abyś była. Jest nim ten, którego widzisz, który mówi do ciebie. A kogo widzisz? Bo masz oczy, bo rodzice przynieśli się do chrztu i masz światło. I kiedy patrzysz na ten krzyż, kogo widzisz? Bo on patrzy na ciebie i mówi, widzę cię. Dobrze, że jesteś. Chcę, abyś był. Chcę, abyś była. Przecież to jest nasza największa tęsknota. Czy to jest nasze największe pragnienie? Bycie widzianym. Nie ma nic gorszego, jak bycie traktowanym jak ktoś niewidzialny. Będą patrzeć na tego, którego przebili. Nie wiem, jak Pan Jezus poradzi sobie z innym jeszcze proroctwem, które wypowiedział. A gdy zostanę wywyższony nad ziemię, wszystkich przyciągnę do siebie. I chyba coś w tym jest, że jak się czyta to słowo dzisiaj i pozwoli się temu słowu zbadać, dotknąć, to nie da się nie pozwolić przyciągnąć Jezusowi, kiedy na Niego patrzymy i kiedy wiemy, jak On na nas patrzy. Być może z różnych powodów, w związku z różnymi doświadczeniami, nie umiesz patrzeć dobrze na siebie. Nie umiesz jeszcze dobrze patrzeć na innych. I jeśli tak jest, nie martw się. Po prostu pożycz sobie oczy Pana Jezusa. I patrz na siebie Jego oczami. Zanim się nauczysz patrzeć tak, jak On patrzy. Własnymi oczami, bo każdy z nas, każda z nas jest zanurzony w sadzawce Siloem posłany. I jest taki moment w życiu, w którym trzeba zacząć mówić od siebie i patrzeć swoimi oczami.